Słuchaliśmy Radia Luksemburg, słuchaliśmy Radia Wolna Europa. No a tu nam wciskają cały czas kit. Przy dystrybucji czy rozrzucaniu ulotek nie wolno było myśleć tak, że każdy to jest swój i nie zaszkodzi. Nie. Cały system polegał na tym, że wszyscy są jakby zakłamani, wszyscy nie wierzą, ale uznają, że kłamstwo to jest prawda i nikt się nie wychyla.
Świadkowie historii.
Odcinek 8. Odciski drukarza.
Andrzej Ogłoziński, rocznik 1953, urodzony w Nietkowicach koło Zielonej Góry. W stanie wojennym produkował i kolportował niezależne wydawnictwa w Zielonej Górze.
Świadkowie historii.
Lata 70. XX wieku to coraz prężniejszy rozwój zakładów elektronicznej techniki obliczeniowej w Polsce. Stanowiły one jeden z filarów branży informatycznej. Dla komunistycznych władz miały być jednym z prorozwojowych elementów gospodarki. Do pracy w ZETO w Zielonej Górze zaraz po studiach trafił Andrzej Ogłoziński.
Skończyłem studia na Politechnice Wrocławskiej. Jako taki młody magister inżynier wróciłem do Zielonej Góry. A akurat w Zielonej Górze rozwijali tą branżę informatyczną. To w ogóle był taki okres, gdzie nasz, że tak powiem, układ, no tak trzeba powiedzieć, wschodni, warszawski, próbował w jakiś sposób dogonić zachód, jeśli chodzi o informatykę. Ci na górze się musieli zorientować, że są opóźnieni i że to jest bardzo, bardzo źle. No i w kilku miejscach, między innymi w Zielonej Górze, zainwestowali w sprzęt, no i w ludzi, czyli przyjęli, utworzyli etaty, tak? I tu w Zielonej Górze było możliwość zatrudnienia się, tak bym powiedział. To takiego studenta, który przyjechał z Wrocławia, bo to wcale wtedy nie było łatwo o pracę. Jakoś się tak zaczęło, że to trzeba było się nabiegać, a próbowałem na przykład we Wrocławiu coś znaleźć. Zero możliwości. Tu było właśnie takie miejsce, gdzie było to wyraźnie zorganizowane. Zakład pracy nowy, przyjmowali ludzi. To było ZETO w Zielonej Górze. No i jak przyjmowali ludzi, no to taki zakład ma swoją taką specyfikę. Jest dużo młodych ludzi, wykształconych, takich, że tak powiem, na poziomie. No i jak to tacy młodzi, wykształceni, zarabiają niewiele, no, zaczynają się buntować. Dużo ludzi jakby widziało, że jest źle. Ja myślę, że takie różne rzeczy, jak kartki czy coś takiego, to też takie były wojskowe pomysły. Limity jakieś takie, ile można kupić, ile nie można kupić. No i prawdę mówiąc, nikomu się to nie podobało. Już z zachodu przychodziły jakieś nowe, że tak powiem, takie idee. Już słyszeliśmy, co było w Stanach już Woodstock chyba, tak? Były dzieci kwiaty. A tu taka siermiężna, że tak powiem, rzeczywistość taka. Z zachodu słuchaliśmy Radia Luksemburg, słuchaliśmy Radia Wolna Europa. No a tu nam wciskają cały czas kit. Robiło się takie, no taki troszeczkę bunt. Czy te postulaty to były to głównie takie socjalne, trochę, że podwyżka, że żeby podwyżkę pensji, albo żeby nie było podwyżek mięsa, czy coś takiego, ale atmosfera wtedy była zupełnie inna. Tam w ogóle nie chodziło wtedy o pieniądze. To był bunt przeciwko władzy. Wyraźny, zdecydowany bunt przeciwko władzy. I to bunt, który, tak mi się wydaje, obejmował całe społeczeństwo. Tam prawie, że nie było wyjątków.
W tej atmosferze szerokie poparcie dla powstającej w roku 80. Solidarności nie dziwiło nikogo. Tak też rodziły się pierwsze oddolne pomysły na działalność antysystemową. Andrzej Ogłoziński zaangażował się w nią razem z późniejszą żoną.
Jak powstawała Solidarność, to w momencie, jak ona powstawała, to niemal 100% ludzi była za Solidarnością. To nieważne, czy to byli partyjni, czy niepartyjni. Ja myślę, że i w Becji też byli za Solidarnością. To była taka atmosfera, że coś trzeba zmienić. Stan wojenny zmienił to na gorsze. No i jak pracowałem wtedy z Dorotą, tam widziałem, że no coś robi, coś Jakąś nielegalną działalność podejmuję, to jak się spytała, czy ja też bym w tym nie uczestniczył, no to odpowiedź mogła być jedna. Nie ma problemu. Ja też jestem po tej stronie. Jak to wyglądało? Wykonaliśmy dwa tytuły, tak można powiedzieć. To był serwis informacyjny, zielonogórski serwis informacyjny, a druga to była Solidarność Walcząca. Solidarność Walcząca to chyba musiało być na zasadzie to takiej, że ktoś na przykład dostawał prawdziwy egzemplarz i jakby z tego egzemplarza tworzył matrycę. Matryca się robi po prostu pisząc na maszynie na takiej specjalnej kartce. Kalce. No i tą matrycę dostawaliśmy i drugą matrycę Dorota też przynosiła skądś, a tam nic nie, ja się nie dopytywałem.
Świadkowie historii.
Podstawowym problemem była oczywiście technologia powielania wydawnictw. Okazało się to jednak dość proste. Pierwsze egzemplarze były niskiej jakości.
Popatrzyłem, jak to się robi. To nie jest jakoś tak bardzo skomplikowane. Znaczy, manualnie to jest skomplikowane, bo tam trzeba było bardzo uważać, czy silniej wałek przycisnął, czy wolniej. Silniej rozlało się, wolniej nie widać nic. No, trzeba było jakby nabrać wprawę w tym. Natomiast nie było to skomplikowane technicznie. Dorota mnie wprowadziła w tajniki techniczne, takie jak się drukuje. No, rzecz była bardzo prosta. Po prostu taka ramka nasączona tuszem. Pod tą ramką była matryca. Matryca to była coś w rodzaju kalki i tam, gdzie była odbita litera, to ona przepuszczała tusz. I pod spodem była kartka papieru, więc jak się przyjechało wałkiem po ramce, to ten tusz jakby z siatki przez matrycę przechodził na papier i odbijało się w tych miejscach, gdzie było na matrycy wypisane litery. No, nie była to najlepsza jakość, ale to już miało jakiś format takiej gazetki, powiedzmy. A4, szpalty, czasami był jakiś rysunek nawet. Nie wiem, jak to było robione, ale był czasami taki rysunek. Solidarność Walczącą drukowaliśmy na pewno raz na miesiąc. Natomiast wydaje mi się, że ten zielonogórski serwis informacyjny to był dwutygodnik. Po wydrukowaniu sprzątanie, problem z wyrzucaniem tego wszystkiego, żeby to się nie rzucało gdzieś w oczy. Mieliśmy podzieloną Zieloną Górę na takie części, że tak powiem. Dorota dostarczała do ludzi z kilku zakładów pracy. Ja też do kilku, bodajże ja miałem chyba mniej, dwa zakłady takie, na pewno Polską Wełnę i jeszcze jakiś. I to polegało na to, że się był jakiś kontakt. Jechałem do mieszkania tego kogoś, przekazywałem mu ileś tam egzemplarzy. No i wszystko. Dalej to już, że tak powiem, oni się męczyli. Część tego nakładu, to co nam zostało, co jakby nie zostało rozdane, to rozrzucaliśmy po blokach, do skrzynek pocztowych, w ten sposób.
Innym problemem okazywała się nietrwałość materiałów wykorzystywanych do druku.
Drukowaliśmy, wydaje mi się, że te nakłady to były typu 200 sztuk i później ta ramka już się na tyle rozwalała, matryca na tyle rozwalała, że stawało się to nieczytelne. Także 200 sztuk wychodziło względnie dobrze i to, żeśmy tak rozprowadzali. Ja zacząłem gdzieś na początku 1983. No i tak drukowaliśmy prawie do końca roku 83. No i w pewnym momencie dowiedziałem się, że Dorota aresztowali. No to w tym momencie już jakby działalność trzeba było zakończyć. Jak się dowiedziałem, że Dorota aresztowali, to tak sobie pomyślałem, gdzie miała jakieś kontakty. Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby to nagłośnić, żeby wszyscy wiedzieli, że ona jest aresztowana, żeby nie trzymać tego gdzieś jakoś w tajemnicy. No na przykład, jeżeli ktoś miał od niej jakieś materiały, taka dziewczyna trzymała bodajże farbę drukarską, no to żeby, no nie wiem, pozbyć się tego, ukryć czy coś takiego. Więc zaraz po aresztowaniu no, to chodziłem właśnie do różnych ludzi. Nie wiedziałem, no bo byłem na przykład w Kiku, tak? I powiedziałem, że wiem, że Dorota była członkiem, że tu chodziła. No i chciałem tylko przekazać, że została aresztowana. Nie wiedziałem, czy w Kiku coś miała jakieś kontakty takie nielegalne, ale generalnie uważałem, że trzeba jak najszerzej to jakby nagłośnić, a przy okazji trafić do tych ludzi, którzy jakby powinni się zabezpieczyć.
Świadkowie historii.
Kolejny problem, skąd brać papier? Zakupy w sklepie nie zawsze wchodziły w grę. Osoby zaangażowane w pracę przy solidarnościowych powielaczach wspominają dziś, że każdy kombinował jak mógł.
Powiem tak, no kupowało się w sklepie, często nie było tego papieru, ale był na przykład w zakładzie. No. Kombinowało się, z papierem się kombinowało. Z tym, że to jest jakby najprostsza rzecz, tak mi się wydaje. No gorsza to było na przykład matryce. Ja nie wiem, skąd ktoś miał matryce surowe i później ten. A już farba drukarska też w ogóle. Ja powiedział, że to musiało być tak, że jakieś takie środowisko, które jakby czuwało, ktoś tam podsuwał, czy farbę, czy coś takiego. Można było liczyć na pewną życzliwość różnych ludzi, jeśli chodzi właśnie o to zaopatrzenie. Natomiast przy dystrybucji czy rozrzucaniu ulotek nie wolno było myśleć tak, że każdy to jest, że tak powiem, swój i nie zaszkodzi, nie. Tu już taka propaganda, że tak powiem, mogła zadziałać i trzeba to było robić po kryjomu, choćby się tam ufało czy coś.
Po jakimś czasie także Andrzej Ogłoziński trafił do aresztu.
Po aresztowaniu Doroty to ja się spodziewałem, że za chwilę po mnie przyjdą, ale nie ma. No to wraca się na normalne tory, praca, budowa. No i pewnego dnia na budowie sobie akurat było tak, no, przywieźli cegły. Na budowę, no, ciężarówka, trzeba było rozładowywać, więc rozładowywałem te cegły. No, podjeżdżają panowie. Dzień dobry. Jakiś taki papier pokazują, jest pan zatrzymany. No, to wiedziałem, że to pewnie w związku z tą sprawą. No, do samochodu i tak. Jechaliśmy do mojego domu, tam rewizję. Później do samochodu na fermę, tam taka rewizja. Chyba nigdzie już nic nie znaleźli. Tak? Zresztą tak, nie mieli nadziei, że coś znajdą. No i później do aresztu. Taka śmieszna rzecz, jak się cegły przenosi, to się zdziera na skórę. I próbowali mi bardzo długo ściągnąć odciski palców, nie mogli, nie? Ileś razy. Mówię, że specjalnie pan to zrobił. Mówię, no, nie, no jak specjalnie, przecież wiąza. Zostałem aresztowany w styczniu. No tak zupełnie naturalnie, bo jakby to powiedzieć, rozpracowywali tam od drugiego końca, od tych ludzi, którzy czytali, później ci, którzy, no i tam w końcu tak do mnie trafiło. Znaczy, na pewno byłem już na liście podejrzanych, więc na przykład pokazali komuś zdjęcie, to ten przynosił, tak? Siedziałem tydzień na tak zwanych dołkach, później zostałem przeniesiony na Łużycką, tam rzeczywiście już no, takie normalniejsze warunki są, tak? Przesłuchania. O, później panowie się zmęczyli tym przesłuchaniami. No więc właśnie tak siedziałem. To wyglądało mniej więcej tak, że co 3-4 dni przyjeżdżało dwóch panów. Jeden właśnie taki dobry, a drugi zły. No, ale to jest taki znany schemat, że ja się tam nie przejmowałem. Wiadomo, że tak musi być. No, dobry na przykład mówi, o, ma pan, miałem spodnie, tak właściwie z budowy prosto mi wzięli, to miałem takie robocze, porwane na kolanach, no i tak łażę w tych spodniach tam. O, wie pan co, to ja, jak będzie ktoś z rodziny, to ja powiem, że pan potrzebuje spodni, nie? Ten, że to. Ja panu to wszystko załatwię, nie tam, no tak fajnie. Drugi, ten zły, no wie pan. Ja nie wiem, jak to będzie z tą pana fermą. Wie pan co, raczej... Co tam, może brata przymkniemy, bo z bratem przymkniemy, pozdychają te pana liski, tak? No i tego typu naciski. Tak trochę bez nadziei poznawałem to środowisko. Muszę powiedzieć, że tak byłem zaszokowany troszeczkę, jeśli chodzi o więźniów. Ja sobie zawsze więźniów wyobrażałem, że no tacy bandyci tam też. A jak tam byłem, to wydawało mi się, że gro więźniów to są tacy normalni ludzie, którym coś się potknęło w życiu, coś, nie wiem, coś, akurat coś wyniósł z jakiegoś zakładu, czy próbował, czy coś. Takie zupełne głupstwa i on siedzi. Po 3 miesiącach kazali mi wyjść, spakować się, pokazali bramę. No i wyszedłem. Już chyba coś była taka trochę atmosfera, że zbliża się amnestia. Były już, nie wiem, czy już nie zaczęły się jakieś rozmowy, coś takiego.
Świadkowie historii.
Dziś, 40 lat po powstaniu Solidarności, Andrzej Ogłoziński bez zastanowienia mówi: w epoce komunistycznego zakłamania nie chciałem zachować się biernie.
Może tak, może to wygląda tak śmiesznie trochę, takie drobne ulotki, jakieś coś, co to może zaszkodzić. Ale w tamtym systemie to rzeczywiście była bardzo poważna taka wyrwa, bo cały system polegał na tym, że wszyscy są jakby zakłamani, wszyscy wierzą w... Nie wierzą, ale uznają, że kłamstwo to jest prawda i nikt się nie wychyla. A tu się, że tak powiem, ktoś wychylił i jeszcze dodatkowo pokazuje innym, że można się wychylić. To był taki zadzior w systemie, który władza naprawdę nie mogła tolerować. Ja jestem człowiekiem stadnym. Jak powiedziałem, że 100% ludzi, że tak powiem, miało dosyć tego systemu, to ja szedłem za stadem i ja, jak była taka atmosfera, to ja się przyłączam. Taką, że tak powiem, mam satysfakcję, że nie byłem bierny. O tak.
Był to 8 odcinek cyklu Świadkowie Historii. Bohaterem był Andrzej Ogłoziński.
Świadkowie Historii. Wspólny projekt Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Radia Zachód oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachowajmy wiedzę o wydarzeniach kształtujących najnowsze dzieje obecnego województwa lubuskiego oraz o ich często zapomnianych bohaterach, świadkach epoki. Zadbajmy też o archiwa rodzinne. Jeżeli zachowaliście do dziś pamiątki i świadectwa życia osób tworzących historię województwa lubuskiego i Polski, was i waszych przodków, chętnie podpowiemy, jak prowadzić takie archiwum domowe. Pomożemy też w jego zabezpieczeniu i stworzeniu kopii cyfrowych. Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. archiwum.zgora.pl w zakładce Archiwa Rodzinne Niepodległej. Świadkowie Historii.